Jest taki raport, który Instytut Edukacji imienia Misesa przedstawił i zrobił ten raport Mateusz Benedyk, który mówi o tym, że 229 dni przedsiębiorcy pracują na rzecz państwa. Dzień dobry panu. Czy dobrze i dokładnie cytuję wynik tego raportu?
Dzień dobry państwu. To nie tylko przedsiębiorcy, tylko generalnie wszyscy ci, którzy pracują w sektorze prywatny, więc zarówno przedsiębiorcy, pracownicy najemni, jak i powiedzmy rolnicy, jak zebrać by ich wszystkich razem, którzy w tym sektorze prywatnym jakieś dobra, usługi produkują, nabywane później przez dobrowolnie przez konsumentów, to jeśli weźmiemy pod uwagę to, ile państwo wydaje, to niestety 229 dni, czyli ponad 60% tego produktu prywatnego jest później wydawane przez państwo, w związku z czym dopiero 18 sierpnia tego roku, jeśli nasze prognozy i prognozy rządowe okażą się trafne co do wysokości wydatków publicznych, PKB i tak dalej, będziemy obchodzić coś, co nazwaliśmy Dniem Wolności Sektora Prywatnego, czyli taki moment w roku, w którym właśnie sektor prywatny może zacząć pracować na siebie.
Ale to niedokładnie metodologię tego raportu rozumiem. Jakby pan mógł wytłumaczyć w 4 zdaniach albo 10, na czym ta metoda liczenia polegała?
Po prostu przyrównujemy wydatki publiczne, które lekko korygujemy w dół o różnego rodzaju księgowe fikcje, jak to, że państwo płaci na przykład sobie samemu podatki i składki od pracowników, których zatrudnia, więc lekko w dół korygujemy wydatki publiczne i je przerównujemy do prywatnej części produktu krajowego brutto, bo w produkcie krajowym brutto obecnie około powiedzmy 26-27% to są te dobra, które wytwarza państwo, jakaś nie wiem, edukacja, służba zdrowia, media publiczne, inwestycje infrastrukturalne i tak dalej. To mniej więcej do takiej kwoty się wszystko razem sumuje, około 27%, a mniej więcej 73% to jest to, co jest wytwarzane w sektorze prywatnym i my jakby wydatki publiczne, mówię lekko skorygowane w dół, przyrównujemy do tej prywatnej części PKB i w ten sposób otrzymujemy nasz wskaźnik.
Mogę powiedzieć tylko aha, bo innego słowa i tak zawiesiłem głos, bo nie wiedziałem, co powiedzieć, bo to jest tak. To nie są proporcje PKB do wydatków budżetu. To nie jest taki rachunek. To są proporcje wydatków budżetu do produktu wytwarzanego przez prywatnych przedsiębiorców, tak?
Tak, znaczy, żeby było jasne, to jakby, żeby coś wytworzyć w sektorze prywatnym, to trzeba współpracy wszystkich czynników produkcji, więc także pracowników, nie tylko przedsiębiorców. Jest kilkanaście milionów osób tutaj, które ze sobą współpracuje w ramach gospodarki rynkowej, bo problem jest taki, że jeśli porównamy wydatki publiczne do PKB tylko, to wydaje mi się, że będziemy mieli wskaźnik zbyt optymistyczny, bo po prostu to, co państwo produkuje, jest wyceniane po prostu o koszcie tego, ile coś zrobiono. I jakby nie ma jakby informacji zwrotnej od konsumentów, czy coś było rzeczywiście warte tych wydanych pieniędzy, czy nie, jak to mamy do czynienia w sektorze prywatnym. Więc nie wiem, jeśli państwo zbuduje przystanek kolejowy Boguszu w Gorce Dzikowiec, z którego korzysta jedna osoba dziennie i na to wyda 3 miliony złotych, to bez względu na to, że praktycznie nikt z tego przystanku nie korzysta, i tak te 3 miliony złotych w roku, w którym to zrobiono, do PKB zostanie zaliczone. I jakby to nie są na tyle jednostkowe przypadki, żebyśmy mogli być pewni, że to, co robi sektor państwowy, można traktować na tych samych zasadach co sektor prywatny.
Ale to nie jest tak jak w przypadku raportu na temat wolności podatkowej, która przypada, nie wiem, 9, jeśli dobrze pamiętam, 9 lipca, czyli mówimy tyle i tyle danin dajemy państwu z naszej kieszeni i od tego momentu zaczynamy zarabiać. To jest inny rodzaj, inna metoda liczenia i ona nie dotyczy bezpośrednio kieszeni pracowników sektora prywatnego czy też przedsiębiorców. Dobrze rozumiem?
Generalnie Dzień Wolności Podatkowej też jest liczony przez wydatki publiczne, bo one są większe od podatków w Polsce jak zawsze mamy lekko deficytowe albo bardzo deficytowe finanse publiczne, więc jakby te wydatki publiczne są też podstawą liczenia Dnia Wolności Podatkowej, z tym, że właśnie Centrum Adama Smitha przyrównuje te wydatki publiczne do całego PKB, czyli też tej części, która jest przez państwo produkowane, a my tylko do tej prywatnej części PKB. I mówię, lekko w dół korygujemy te wydatki publiczne o podatki i składki płacone przez pracowników sektora publicznego i przez emerytów i rencistów.
No dobrze, to tu, jeśli chodzi o raport, postawimy kropkę. A co pan myśli o zadłużeniu Polski?
Jest większe niż to oficjalne polskie statystyki podają. Mamy bardzo dziwną sytuację, w której mamy polską definicję długu publicznego, która wyklucza część długu publicznego i pomimo tego, że państwo na przykład co roku obecnie wpłaca pieniądze do tak zwanych funduszy celowych, żeby wykupić dług tych funduszy celowych zaciągnięty na przykład w czasie pandemii, to dług tych funduszy celowych nie jest uwzględniany w statystykach długu publicznego, przez co według oficjalnej krajowej definicji mamy około 50% PKB długu publicznego, a według tak zwanej unijnej definicji, która jest raportowana na potrzeby instytucji europejskich, mamy lekko ponad 60% PKB, co oznacza, że przekroczyliśmy ten konstytucyjny limit długów zapisanych, tylko po prostu ustawa arbitralnie część długu nie zalicza do tego długu publicznego, przez co możemy udawać, że tego konstytucyjnego limitu długu nie przekroczyliśmy, chociaż wyłączenie tego, tej części dług jest czysto arbitralne. Równie dobrze moglibyśmy powiedzieć, że dług zaciągniętego w lata parzyste nie liczymy, tylko ten dług z lat nieparzystych i to byłoby równie uzasadnione.
Czy państwo mogą zadłużać się w nieskończoność?
Nie. Zwłaszcza takie państwa jak Polska, które nie są wielkimi centrami finansowymi i kapitałowymi, gdzie ludzie z całego świata chcieliby lokować swoje oszczędności. I widzimy, że nawet ten obecny wzrost deficytu finansów publicznych i wzrost długu już teraz przekłada się na silny wzrost rentowności polskiego długu publicznego. Jeśli patrzymy na to, ile wydawaliśmy na odsetki od długu 10 lat temu i obecnie, to okaże się, że obecnie musimy wydawać już dwa razy więcej i jakby dwa razy wyższe odsetki musimy oferować inwestorom, żeby zechcieli nasz dług pić. I coraz trudniej będzie znaleźć zagranicznych inwestorów, żeby ten dług sprzedać, a coraz większa część będzie w rękach polskiego sektora bankowego, który regulacyjnie jest niejako przymuszony do tego, żeby ten dług kupować. Po prostu jeśli polskie banki kupują obligacje skarbowe, to nie muszą płacić podatku od takich aktywów, a jeśli udzieliłyby kredytu dla sektora prywatnego, to od tego kredytu musiałyby płacić podatek od takich aktywów, w związku z czym będziemy mieli bardzo niebezpieczną sytuację, w której kondycja sektora bankowego będzie uzależniona od kondycji sektora finansów publicznych, co bardzo podnosi ryzyko jakiegoś dużego kryzysu makroekonomicznego, jeśli coś pójdzie nie tak.
Jak pan zaczyna wykład dla studentów na temat sytuacji gospodarczej, czy spotkanie z publicznością na temat sytuacji gospodarczej Polski, czy zaczyna pan od optymistycznych danych, które mówią, jest wzrost gospodarczy najwyższy w Europie i polska gospodarka pędzi i rozwija się, czy od jakiegoś innego, na co innego pan wskazuje?
Ten wzrost gospodarczy jest źle wbrew temu, co się mówi, ponieważ mamy najwolniejsze odbicie gospodarcze w XXI wieku. Jeśli porównać to, jak szybko Polska po jakimś spowolnieniu się rozwija, to ten obecny epizod rozwoju gospodarczego od roku 2022 jest najwolniejszy w XXI wieku. Mamy najmniejszy sumaryczny przyrost PKB i dzieje się to właśnie przy rekordowych wydatkach państwa i przy rekordowym przyroście długu publicznego, więc pomimo jakiejś ogromnej stymulacji mamy relatywnie wolny wzrost gospodarczy. Jeśli porównujemy się do krajów, które rozwijają się jeszcze wolniej, to może to wyglądać optymistycznie. Natomiast jak patrzymy na własne doświadczenia, to ten wzrost gospodarczy wygląda źle i właśnie on jest pompowany przez dodatkowe wydatki publiczne. Tak jakby państwo samo decyduje po coraz większej części PKB i niejako samo ten produkt wytwarza, który później raportuje w statystykach, więc jakby ten wzrost jest na sterydach i wcale dobrze nie jest, więc obecnie niestety od takich pesymistycznych newsów zaczynam.
To będziemy kontynuować rozmowę. Może przekonamy pana do tego, żeby być większym optymistą. Szczególnie we Wrocławiu. Wrocław, mam wrażenie, że na Dolnym Śląsku interesy kwitną. I to nie myślę tylko o tych pieniądzach z powodzi, które przeznaczone były dla tych, których nie zalało. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Pan Mateusz Benedyk, wykładowca Uniwersytet Wrocławski, ekonomista Uniwersytet Wrocławski, Fundacja Misesa, był gościem Poranka w Net, a my zgodnie z zapowiedzią pędzimy.